Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Dzisiaj w programie. Czego nauczył nas ten pan?
Dużo piłem wódki, bo bardzo ją lubię.
Niepokojące sceny w kościele w Paryżu. Nowy pracownik administracji Joe Bidena. Dlaczego trzeba postępować moralnie? Zanim przejdziemy do rzeczy, standardowo bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają finansowo rozwój tego programu. Może to będzie troszkę rzewnie, natomiast mówię szczerze, każda wpłata, mniejsza bądź większa, jest dla mnie, oprócz tego, że jest wymierną pomocą, dzięki czemu naprawdę mogę rozwijać ten program, na co mam pewne plany, jest również czymś w rodzaju poklepania po plecach, że mówię nie tylko w swoim imieniu, że komuś odpowiadają te treści i chciałby, żeby ten program się rozwijał. Bardzo wszystkim jeszcze raz dziękuję. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona patronów tego programu, grona patronów mojej pracy publicystycznej, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się pod tym filmem. Jeszcze raz wszystkim bardzo, bardzo dziękuję. Teraz przechodzimy do rzeczy. Pierwsza sprawka, o której chcę powiedzieć, stanowi dla mnie nie lada wyzwanie. Jest to efekt moich przemyśleń, natomiast zależy mi na tym, żeby nie skomplikować za bardzo tematu i być przez jak największą liczbę widzów zrozumiany. Jestem też bardzo ciekaw, co pomyślicie o tym, co teraz powiem. Około miesiąc temu trafiłem w internecie na filmik, który zrobił na mnie piorunujące wrażenie i cały czas gdzieś tam za mną chodzi. Natomiast zacznijmy od filmiku, który krąży po internecie od wielu, wielu lat i obejrzało go kilka milionów osób.
Proszę mi powiedzieć, jaki był dla pana rok 96 i czego pan sobie życzy w 97?
Wspaniały to był rok, nie zapomnę go nigdy. A czego sobie życzę w 97? Tego samego, co w 6.
A trochę konkretniej?
Dużo pieniędzy miałem, dużo piłem wódki, bo bardzo ją lubię. I dużo spałem.
Filmik jest na YouTubie w kilku odsłonach. Tutaj tylko dwa przypadki. Z 9 lat temu ktoś to umieścił, 7 lat temu ktoś to umieścił. Ten obejrzało 3,4 miliona osób, a ten obejrzało 671 tysięcy osób. Więc tutaj powiedzmy mamy 4 miliony odsłon tego filmiku. Ocenę tego filmiku zostawiam Wam. Dla mnie on symbolizuje wszystko na początku pewnej drogi. Wszystko, co nam się wydaje, że jest fajne w tym momencie. Teraz rzućmy okiem na filmik, na który trafiłem miesiąc temu.
Konstrukcja tych życzeń była, dzisiaj wiem o tym, bardzo, bardzo nieprzemyślana i głupia wręcz. Bo niektórych może zachęcała do picia. Cóż mogę powiedzieć, to tylko tyle, że niestety wódka zniszczyła pół mojej rodziny, 50%. Brata, bratową, bratankę. Nie ma już jej odeszli. Przyczyną była bezpośrednia właśnie, bezpośrednią przyczyną była wódka. Cóż mogę powiedzieć? Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Trzymam kciuki za niepijących. Jeszcze raz dziękuję. Nie pij dziś.
Spójrzmy teraz może, ile osób obejrzało ten filmik. 25 tysięcy osób, jak do tej pory. Swoją drogą pozdrawiam serdecznie tego pana, jeżeli kiedykolwiek trafi na tę tutaj moją wypowiedź. Kochani, kiedy po raz pierwszy zobaczyłem ten film miesiąc temu, pomyślałem sobie, to jest świetny przykład na to, w jaki sposób można po owocach coś poznawać. Czyli jak się nie wie, jaka droga jest słuszna, co jest właściwe, to wystarczy poczekać na tego owoce. Jeżeli zobaczymy te owoce, to już na przyszłość będziemy mądrzejsi. Gdyby tak to działało, to oczywiście świat byłby zupełnie gdzie indziej. Od początku chyba istnienia świata starsi ludzie zastanawiali się, dlaczego młodsi ludzie nie są w stanie słuchać starszych ludzi i mówić: słuchaj, ja też kiedyś byłem młody, miałem bardzo podobne różne zapędy do ciebie, natomiast posłuchaj doświadczonej osoby, powiem ci, jak z perspektywy czasu wygląda ta sprawa i ona wygląda zupełnie inaczej, niż się teraz tobie wydaje. Temat ten analizuję sobie od miesiąca. Zobaczcie, co by było, gdyby człowiek miał umiejętność przenoszenia się w czasie, to dużo filmów jest o takiej tematyce, i za każdym razem, kiedy coś mu się wydaje świetne, gdyby udało się go na chwilkę, powiedzmy, przenieść 25 lat do przodu, tak jak w przypadku tego filmiku, i pokazać mu, do czego go zaprowadzi to, co on dzisiaj myśli, że jest absolutnie świetne. Kiedyś nawet nagrałem film, w którym mówiłem o tym, że to jest jedno z kryteriów oceny różnych sytuacji. Dla mnie, przynajmniej kiedy rozmawiam ze swoimi dziećmi, staramy się czasami, kiedy mu się nie chce czegoś zrobić, albo nie wie, jaką decyzję podjąć, porozmawiać z nim z przyszłości. Takie ćwiczenia sobie robimy. Najprostszy przykład, powiedzmy, że dziecku nie chce się w tym momencie czegoś pouczyć, na przykład języka angielskiego, i wtedy ja mówię: chodź, porozmawiamy sobie z tobą za 10 lat. I tam rysujemy sobie jakąś scenkę i on sam ze sobą rozmawia, ze sobą 10 lat starszym. I to trwa zwykle tam 3 minuty. Pomaga to podejmować niektóre decyzje. To dziecko z dzisiaj czasami w rozmowie samym z sobą z przyszłości dochodzi do wniosku, że jednak zrobi na przykład coś, co teraz mu się nie wydaje wcale świetnym pomysłem. Więc powstaje pytanie, czy to nie jest jakiś super sposób, żeby podejmować decyzje. Zobaczyć, do czego one mogą nas doprowadzić. W Piśmie Świętym jest przypowieść o bogaczu i Łazarzu. I tam bogacz, kiedy już jest, zdaje się po prostu w piekle, pyta, czy on mógłby zejść na ziemię i powiedzieć ludziom, jakie mają podejmować decyzje. Za życia zdaje się on właśnie życzył sobie dużo pieniędzy i dużo wódki, tak w uproszczeniu mówiąc. Używam tego jako pewien symbol, odnosząc się do tego pana tutaj. Młodość, energia, wszystko się wydaje świetnym pomysłem. I teraz w Piśmie Świętym jest napisane, że on nie dostaje na to zgody, bo nawet gdyby powiedział tym ludziom na ziemi, nie róbcie tak, nie róbcie tak, bo efekt może być taki, to jest powiedziane, że i tak by tobie nie uwierzyli. I teraz kochani, to co teraz powiem, poddaję pod dyskusję, pod waszą ocenę. Jest to w pewnym sensie efekt moich autorskich jakby przemyśleń. Moralność, czyli co człowiek powinien czynić, dla mnie dzieli się na moralność teocentryczną i moralność, powiedzmy, antropocentryczną. Co mam na myśli? Moralność antropocentryczna to jest taka, powiedzmy, moralność skupiona na człowieku, czyli rób dobrze, to tobie będzie dobrze, owoce będą lepsze. Nie zdradzaj żony, będziesz prawdopodobnie szczęśliwszy. Nie kradnij, to będziesz miał spokój sumienia i prawo karne nie będzie tobie jakby zagrażało konsekwencjami. Nie pij alkoholu w nadmiarze, dlatego że zniszczysz sobie zdrowie, oczywiście nie tylko fizyczne. Dużo rzeczy możesz zniszczyć w swoim życiu, jeżeli będziesz nadużywał alkoholu. I tak dalej, i tak dalej. Każdy wybór moralny można rozpatrywać właśnie pod tym kątem. Do czego doprowadzi nas takie, a nie inne zachowanie. I można by spokojnie przytoczyć naprawdę twarde dowody na to, że niemoralne zachowanie przyniesie nam na dłuższą metę cierpienie. Dlaczego więc to nie działa? Bo to nie działa po prostu. Zbyt dużo tysięcy lat już człowiek jest na ziemi i zbyt dużo ma jakby dowodów, namacalnych dowodów, do czego doprowadza moralne życie, a do czego doprowadza niemoralne życie. Zbyt dużo już jest nagromadzonych tych dowodów, żeby twierdzić, że potrzeba ich więcej. A to mimo wszystko nie działa. Chyba Stany Zjednoczone są świetnym dowodem na to. W sporym uproszczeniu to jest państwo zbudowane na moralności, która jest właśnie antropocentryczna, czyli trzeba być moralny, bo to się człowiekowi opłaca. Chyba to w dużym stopniu oddaje ducha protestantyzmu. A teraz rozważmy, jaka jest alternatywa dla moralności antropocentrycznej, czyli skupionej na człowieku. Bądź dobry, to będzie ci dobrze i ludziom wokół ciebie będzie dobrze. Czy to jest nauczanie katolickie? Według mnie nauczanie, czysta nauka katolicka, mówi o moralności, powiedzmy, teocentrycznej, czy też może, powiedzmy, chrystocentrycznej. I teraz oczywiście używam już mądrych słówek, bawię się trochę w takiego domorosłego teologa, to nie jest moim celem. Natomiast jest to coś, co bardzo, bardzo chciałbym wam przekazać. Według mnie wiele dziesiąt lat temu już również w Kościele katolickim odeszło się od mówienia, że rób tak, bo Bóg tak każe. Koniec, kropka. Nie rób tego, bo Bóg tego zabrania. Koniec, kropka. O tym, że to się tobie opłaca, o tym, co z tego wynika, o tym, dlaczego taka mądrość jest, dowiesz się z czasem. Jeżeli ciebie to nawet interesuje, to badaj te zagadnienia. Dlaczego Bóg może kazał tak, a dlaczego Bóg kazał tak? Natomiast na starcie należy podejmować swoje decyzje, bo tak każe Bóg. To oczywiście dzisiaj jest już mocno niepopularne, również w wychowaniu dzieci. Zauważmy, że w pewnym sensie odeszło się od mówienia o posłuszeństwie, że dziecko, rób tak, bo tatuś i mamusia tak każą. Teraz od najmłodszych lat próbuje się dziecku wytłumaczyć. Słuchaj, no nie można na przykład tam uderzać, czy zabierać zabawki, czy tego robić, czy tamtego robić, bo to przyniesie takie, a nie inne owoce w twoim życiu. No więc zważ to, dzieciaczku, i teraz podejmij sam, mam nadzieję, że podejmiesz słuszną decyzję. Nie neguję tego, żeby dziecku tłumaczyć jak najwięcej, natomiast na pierwszym miejscu jest pytanie, czy ważniejsze jest posłuszeństwo, czy ważniejsze jest świadome podejmowanie każdej decyzji, bo rozumiem wszystkie jej konsekwencje. Teraz no, mam nadzieję, że przynajmniej dla niektórych moich widzów jest jasne, że dzisiaj w 2022 roku mamy już niezbitą ilość dowodów na to, że moralność antropocentryczna, czyli taka moralność, której właśnie próbujemy rozumieć, dlaczego taki wybór jest moralny i wtedy jakby w pełni świadomie podejmować moralne wybory, jest drogą donikąd. Ona świat doprowadzi na skraj przepaści. Więc z całego serca proponuję, poddaję pod dyskusję rozważenie tego, że tutaj leży odpowiedź. W moralności teocentrycznej to oczywiście jest autorskie sformułowanie, może ono jest w ogóle gdzieś wadliwe lub błędne. Natomiast zachowuje się w taki, a nie inny sposób w życiu, bo Bóg tak kazał. Kropka. I według mnie próba w Kościele katolickim niestety również. Duszpasterze bardzo dużo czasu spędzają na tym, żeby mówić ludziom, dlaczego powinni robić tak, a nie tak i dlaczego to będzie dla nich lepsze, a nie to. A tak naprawdę chyba moralność ta taka teocentryczna kończy się na tym, Bóg tak nam każe. A potem dowody i analiza tego, że to, co Bóg nam każe, jest ze wszechmiar bardziej korzystne z czasem. Nie zawsze się takie wydaje na początku. No oczywiście też można to robić, ale to nie powinno nigdy przysłonić nam, że niezależnie od tego, czy rozumiemy, czy nie rozumiemy konsekwencji naszych wyborów, najlepiej wybierać to, co Bóg każe. Jestem bardzo ciekaw, czy to, co powiedziałem, wydaje wam się a. w miarę chociaż spójne, b. prawdziwe. To by było wszystko w tej pierwszej sprawce. Idziemy do drugiej. Spróbujmy teraz moje wypociny z pierwszej sprawki przyłożyć do pewnego wydarzenia, które miało miejsce w kościele świętego Sulpicjusza w Paryżu. To jest, okazuje się, druga co do wielkości świątynia katolicka w Paryżu. Ostatnio z okazji trzeciej rocznicy porozumień w Abu Zabi, gdzie papież Franciszek wraz z wielkim imamem islamu podpisali porozumienie o braterstwie, o pokoju na świecie i podobnych wspólnych dążeniach Kościoła katolickiego i islamu. Z tej okazji w kościele świętego Sulpicjusza, drugiej co do wielkości świątyni katolickiej w Paryżu, odbyła się jakaś taka uroczystość, podczas której muzułmanie śpiewali coś. Dwóch imamów w tej, przypominam, świątyni katolickiej recytowało początki Koranu, które mówią, według mojej najlepszej wiedzy, o potępieniu Żydów i chrześcijan jako wrogów Allaha. Następnie muzułmanka w hidżabie śpiewała Saram Yiram, które wprost zaprzecza wcieleniu i mówi o tym, że Bóg nie może mieć syna. I teraz ocenę moralną takiego wydarzenia można podejmować na dwa sposoby. Najpierw moralność antropocentryczna, powiedzmy, czyli jakie mogą być owoce takiego działania, czy nam to się opłaca, czy to przyniesie rzeczywiście pokój na świecie. Statystyki mówią o tym, że w 2021 roku we Francji miało miejsce 800 ataków na chrześcijan na tle religijnym. Najbardziej spektakularne są pożary kościołów. Mój Boże, mój Boże. Podczas procesji katolickich regularnie słychać krzyki niewierni. To są krzyki muzułmanów. Czyli zaraz po zakończeniu roku 2021, kiedy we Francji 800 ataków na chrześcijan na tle religijnym miało miejsce, papież ogłosił wielki sukces relacji z islamem. Teraz zajrzyjmy na chwilkę do Afryki. Małe seminarium w Burkina Faso zostało w zeszłym tygodniu zaatakowane przez 30 muzułmanów, którzy zdemolowali to miejsce, m.in. zniszczyli tę figurkę Chrystusa i podpalili pomieszczenia, w których uczą się i śpią seminarzyści. Nikogo nie zamordowano, natomiast napastnicy bardzo mocno zasugerowali, żeby seminarzyści opuścili to miejsce, ponieważ podczas następnej wizyty zostaną zabici. Na liście 15 krajów, gdzie chrześcijanie mają się najgorzej, są prześladowani. I wolę to przypomnieć, bo my żyjemy w Polsce i do końca możemy sobie nie zdawać sprawy, o czym jest mowa. Nie mówimy tutaj o tym, że ktoś ich wytyka palcem na ulicy albo jest niemiły. Mówimy o mordowaniu, wysiedlaniu, niszczeniu mienia, kradzieżach oraz gwałtach i temu podobne nieprzyjemności. Na liście 15 krajów, gdzie tego jest najwięcej, 13 to są kraje muzułmańskie. I teraz pytanie, czy coś z tego wynika? Czy to jest jakiś dowód na to, że nie powinno się na przykład w kościele katolickim pozwalać imamom recytować Koranu w ten sposób? Myślę, że nie. Dowodów takich ludzkich, ziemskich można by przytoczyć milion, a i tak jakby to do ludzi nie przemawia. I teraz dlatego właśnie w takich sytuacjach zdecydowanie najlepiej jest udać się jakby po odpowiedź ku moralności teocentrycznej, chrystocentrycznej, czyli co mówi Pan Bóg. I teraz pytanie, kto to jest antychryst? Bo takie bardzo popularne słowo ostatnio, ciężkie, jakby wagowo słowo. Natomiast zajrzyjmy sobie do Pisma Świętego. W pierwszym liście świętego Jana możemy przeczytać następujące zdanie. Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten właśnie jest antychrystem, kto nie uznaje Ojca i Syna. Może powtórzmy. I też przepraszam, że dzisiaj mówię tak, jakbym pozjadał wszystkie rozumy. Nie pozjadałem żadnych rozumów, natomiast jakby nie słychać w kościele katolickim oburzenia z tego powodu, że antychryst wpuszczony jest do kościoła katolickiego i w kościele katolickim śpiewa fragmenty Koranu o tym, że po pierwsze ojciec nie może mieć syna, czyli wprost mówi coś, co mówi antychryst oraz nazywa Żydów i chrześcijan swoimi śmiertelnymi wrogami. Kochani, to jest taka teza tego odcinka, że trzeba robić to, co Pan Bóg każe i nie wolno robić tego, czego Pan Bóg zabrania. Oczywiście po owocach ich poznacie. Tak jest też napisane. Więc analiza skutków pewnych działań jest również nauką Chrystusa. Natomiast chyba, niech mnie ktoś poprawi, to przykłada się tylko do sytuacji, w których coś jest nieoczywiste. Czyli człowiek nie wie, czy coś jest z Boga, czy nie. I wtedy może czekać na owoce pewnych decyzji, pewnych wyborów i po owocach można poznać, czy to było z Boga, czy nie. Natomiast jeżeli coś na starcie jest jasne, oczywiste i wprost o tym naucza Pan Bóg, wtedy nie trzeba czekać na owoce, a nawet jest to chyba niewłaściwe. Dlaczego w Kościele katolickim nikt nie potępia tego, co wydarzyło się w Kościele świętego Sulpicjusza w Paryżu? Okej, to wszystko w tej sprawce, idziemy do trzeciej. Administracja Joe Bidena zatrudniła nową osobę, która teraz będzie doradcą, ważną postacią, odpowiedzialną za, zdaje się, odpady nuklearne. To jest teraz urzędnik administracji Bidena o nazwisku Sam Brinton. Pan Sam Brinton, oszczędza wam tutaj jakichś takich najbardziej, powiedzmy, obrazowych zdjęć na temat jego upodobań. To są zdjęcia niezbyt smaczne. Jest przede wszystkim przeciwnikiem tak zwanej conversion therapy, o której już tutaj mówiłem. Czyli terapii, która ma przywrócić człowiekowi, najczęściej młodemu człowiekowi, jego przynależność do jego własnej płci. Ta terapia krzywdzi dzieci. Zatrzymajmy tę terapię. Świat wydaje się iść za dobrymi radami pana Sama Brintona, ponieważ ta terapia zaczyna być zakazana już w całkiem dużej liczbie miejsc na świecie, na pewno w Kanadzie i we Francji. Jest prawnie niedopuszczalne, żeby podejmować w ogóle próby, jeżeli chłopiec myśli, że jest dziewczynką, podejmować próby pracy z nim nad tym, żeby jednak tak bardziej uzmysłowić mu, że jest chłopcem. To jest zakazane prawnie i grożą za to sankcje, łącznie z więzieniem w Kanadzie. Natomiast posłuchajmy, co pan Sam Brinton mówi o swoich zaimkach. Zaimki to fascynująca część współczesnej kultury. Nie sądzę, aby dużo ludzi myślało o nich zbyt często, aż do czasu, kiedy ktoś taki jak ja lub mi podobni mówią im o swoich zaimkach. Więc kiedy ja się przedstawiam, mówię: cześć, jestem Sam Brinton i używam zaimków oni, ich. To jest, kochani, teraz już urzędnik państwowy, członek administracji Bidena, opłacany z pieniędzy amerykańskiego podatnika. Natomiast nie to jest clue tej sprawki. Clue tej sprawki są na przykład zaimki w odniesieniu do tematu przewodniego tego odcinka, czyli moralności. Dlaczego coś jest lub nie jest moralne? Temat zaimków przetacza się dzisiaj przez mózgi i psychiki młodych ludzi na całym świecie. Do Polski oczywiście również to dotarło. Tam, gdzie jest TikTok, tam bardzo szybko pojawia się temat zaimków. Chciałbym wam pokazać filmik z TikToka. To jest jeden z miliona podobnych filmików, na którym dorosła, pełnoletnia osoba ma problem, bo ktoś nie chce się odnosić do niej zgodnie z jej zaimkami. Mam w pracy taką jedną dziewczynę, która wprost odmawia używania właściwych zaimków, kiedy się do mnie zwraca. Zwracam jej na to uwagę za każdym razem, kiedy mnie misgenderuje. Natomiast dzisiaj już coś we mnie pękło. Po trzecim razie, kiedy mnie misgenderowała, zacząłem na nią krzyczeć. Mówiłam: oni, oni, używam zaimków, oni, ich. Powiedziałam jej: musisz chociaż spróbować. Ona powiedziała: nie, i co z tym zrobisz? A ja na to: będę naprawdę zraniona i smutna. Następnie w tym filmiku, on jest trochę dłuższy, ta dorosła, pełnoletnia osoba, która ma ten problem, że w pracy jedna dziewczyna nie mówi do niej oni i dostaje z tego powodu szału. Ona potem mówi, że się popłakała, wyszła z pracy, bo szef, pomimo że uważa siebie za progresistę, nie stanowi jej obronie. Powiedział, że nie chce, żeby w pracy aż tyle rozmów politycznych było. I ta dziewczyna dostała już po prostu szału, dlatego że ktoś nazwał temat politycznym, czyli zaimki jest tematem politycznym według tego szefa, co jest oczywiście prawdą. Natomiast dla tych młodych ludzi, w tym przypadku już nie aż tak młodych, to jest temat tożsamościowy, to jest temat ich osobisty. I teraz, kochani, czemu o tym mówię? Nie starczyłoby, całego YouTube'a chyba by nie starczyło, wszystkich serwerów, gdybym miał teraz zamieścić wszystkie tego typu filmiki z TikToka. Mógłbym pokazać takich filmików tyle, żeby nie starczyło nam czasu do końca życia, aby je wszystkie obejrzeć. To jest teraz bardzo, bardzo ważny temat u młodych ludzi. Ich zaimki. W wielkim skrócie, pomyślcie sobie, przypomnijcie sobie swoje dzieciństwo, jeżeli nie jesteście już młodzi, powiedzmy, ile tam jest, powiedzmy, burz, ile tam jest problemów, ile tam jest niepewności. I teraz w to wszystko wchodzi TikTok, który błyskawicznie podsuwa pomysł, że może te problemy pochodzą z tego, że ktoś ciebie misgenderuje. No, masz ciało dziewczyny, ale jesteś oni, albo masz ciało chłopaka, ale jesteś ona i tak dalej. I teraz znowu, żeby trzymać się jakoś motywu przewodniego tego odcinka. Czy kogokolwiek przekonałoby jakieś statystyki, ile jest samobójstw wśród ludzi, którzy, chciałem powiedzieć, bawią się w ten sposób, ale to nie oni się bawią. Oni cierpią. Bawi się z nimi ktoś. I teraz, czy to by kogokolwiek przekonało? Albo po prostu no, spotkać się z ludźmi, którzy mają lat 50, którzy coś takiego robią od wielu, wielu, wielu lat i zapytać, czy są szczęśliwi. Albo badania zrobić wśród młodzieży. Przecież teraz statystyki, jeżeli chodzi o depresję, próby samobójcze wśród młodzieży, to jest plaga, o której się nie mówi. I teraz połączyć to jakoś troszkę z TikTokiem, z tym całym genderowaniem, no to by nikogo nie przekonało. Po prostu nie da się do ludzi przemówić od tej strony. Więc czy to nie jest właściwy moment? Do tego zachęcam każdego swojego widza, żeby pomyślał jeszcze raz. Czy moralność, czyli to, czy coś jest dobre, czy złe, pochodzi od naszych rozumowych rozważań, że my dojdziemy sobie, czy tak powinien młody człowiek kierować teraz swoim życiem, żeby mieć tego typu problemy, czy nie powinien, czy będzie szczęśliwy, czy nie będzie szczęśliwy, czy ułoży sobie życie, czy nie ułoży sobie życia. To jest moralność skupiona na człowieku. Ja to nazywam roboczą moralnością antropocentryczną, czyli co się nam opłaca. Ja bym mógł cały ten kanał YouTube'owy poświęcić temu, żeby analizować złe skutki niemoralnych wyborów. Do czego doprowadzają nas niemoralne wybory? I naprawdę większość, nawet katolików, jest dzisiaj już przyzwyczajona do tego, że tak należy rozpatrywać rzeczywistość. Pokażmy, że opłaca się być wierny. Pokażmy, że opłaca się zachowywać czystość przedmałżeńską. Pokażmy, co robi na przykład masturbacja z człowiekiem, nie? Że możemy pokazać badania, przypadki chłopaków, mężczyzn, kobiet też, żeby opowiedzieli swoją historię o jakimś tam zniewoleniu i to jest teraz dowód na to, że należy zachowywać się moralnie. Gdzie się podziała stara dobra moralność? Bo Bóg tak powiedział. Wszystko, co Bóg kazał, należy robić i wszystko, czego Bóg zabronił, należy za wszelką cenę unikać. To jest, kochani, jedyne kryterium, zgodnie z którym powinniśmy dokonywać moralnej oceny, co Bóg o tym człowiekowi powiedział. Powiedzcie szczerze, czy takie słowa nie wzbudzają w was jakiegoś oporu. Jestem bardzo, bardzo ciekaw waszych odczuć, waszych spostrzeżeń. Tyle w sprawie nowego urzędnika administracji Joe Bidena, pana Sama Brintona. Idziemy do kolejnej sprawki. Miałem jeszcze na dzisiaj przygotowane kolejne sprawki, między innymi miałem mówić o Kanadzie dosyć obszernie. Tam dzieje się naprawdę bardzo, bardzo ostro. Pan Justin Trudeau wprowadził stan wyjątkowy i chce iść na czołówkę raczej z tirowcami, a panowie kierowcy tirów z kolei mówią, że się nie ugną. Tam teraz w Kanadzie jest takie chyba światowe epicentrum oporu przeciwko panom w garniturach, którzy mają swój własny plan na glob. Ten kryzys będzie z nami, dopóki nie znajdziemy środków zaradczych. Więc musimy się przygotować na bardziej gniewny świat. Jak się przygotować? Musimy podjąć niezbędne działania, żeby stworzyć świat bardziej sprawiedliwy. Musimy zapewnić wszystkim dostęp do systemu opieki zdrowotnej. Środki zaradcze muszą być przedyskutowane z największymi udziałowcami naszego systemu globalnego. I naprawdę widzę potrzebę takiego dialogu, widzę potrzebę działania, widzę potrzebę wielkiego resetu. Natomiast w piątek prawdopodobnie będziemy robić naszą wycieczkę po globie, gdzie omówimy sobie różne miejsca na Ziemi, co tam się teraz dzieje i myślę, że tam po prostu powiemy o Kanadzie. W każdym razie dzieje się tam bardzo, bardzo, bardzo ostro. Na przykład urzędnicy pomocy społecznej zostali wysłani tam i jest jakby groźba, że będą odbierać dzieci. Jeżeli ktoś tam w tej ciężarówce jest z rodziną, to pomoc społeczna ma teraz tam wchodzić i odbierać im dzieci. I z kolei z drugiej strony nastąpił kontratak taki, że mamy w całej Kanadzie były takie filmiki, że matki mówią, tknijcie nasze dzieci, to zobaczycie, jakie jest różnica pomiędzy wściekłymi kobietami a wściekłymi mężczyznami. Że teraz ścieracie się jakby z protestującymi mężczyznami, ale tknijcie dzieci, to do tych protestów dołączą mamy. I wtedy sytuacja się zmieni. No z jednej strony, gdyby to nie było bardzo, bardzo ważne i troszkę straszne, co dzieje się teraz na świecie, byłoby to fascynujące. Natomiast, kochani, tę sprawę szerzej omówimy w piątek. Natomiast, kochani, w tym odcinku chyba chciałbym jednak już skupić się na podkreśleniu tego, co powiedziałem w pierwszych sprawkach, o czym przynajmniej starałem się mówić w pierwszych sprawkach. Uważam, że to jest taka teza, która przyszła mi najtrudniej w historii tego kanału. Nic nie przyszło mi z taką trudnością, niż wypowiedzenie tych słów, że człowiek powinien robić to, co każe Pan Bóg i nie robić tego, czego zabrania Pan Bóg, bo tak i już. To jest, kochani, ja sobie z tego zdaję sprawę, absolutnie sprzeczne z mentalnością człowieka w XXI wieku. Człowiek chciałby rozumieć moralność. Przede wszystkim chciałby rozumieć, dlaczego on ma robić tak, a nie inaczej. Myślenie takie, że przede wszystkim Pan Bóg już dawno wszystko powiedział. Trzeba tylko robić to, co on powiedział i nie robić tego, czego on zakazał. Bardzo proszę was o, jeżeli ktoś chciałby napisać komentarz, czy według was wyborów moralnych należy dokonywać tylko dlatego, że Pan Bóg tak powiedział, czy należy analizować, dlaczego tak powiedział, jak rozumieć ten moralny wybór, do czego on doprowadzi i tak dalej. Powiedzmy, jedno nazwijmy sobie moralnością teocentryczną, a drugie nazwijmy moralnością konsekwencji, moralnością antropocentryczną. Co z życiem człowieka zrobią wybory moralne i niemoralne? Jeszcze raz proszę was o merytoryczne komentarze. Przede wszystkim jestem zainteresowany, czy to, co dzisiaj mówiłem, jest w ogóle zrozumiałe i spójne, a po drugie, czy według was jakoś ociera się o prawdę. Kochani, jeżeli ktoś chciałby dołączyć do grona patronów mojego programu, to szczegóły, jak może to zrobić, znajdują się pod filmem. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy wspierają mnie finansowo. To by było wszystko na dzisiaj. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo, bardzo ci dziękuję za twój czas. Na razie.